Druga godzina popołudnia wnet, dwóch Wojciechów, Wojciech Piątek i Wojciech Jankowski, a po drugiej stronie telefonu profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Zastanawiałem się, czy jest przedmiot jeszcze naszej rozmowy, czy nie ma, ale myślę, że w dalszym ciągu jest. Dmytro Kuleba złożył dymisję. Ta informacja pojawiła się dzisiaj w obiegu. Dzwoniliśmy nawet do dyrektora Wojciecha Kononczuka w tej sprawie, ale prawdopodobnie nie ma to związku z tym wystąpieniem Dmytra Kuleby w Olsztynie. Na jakim etapie jesteśmy stosunków polsko-ukraińskich, bo znowu wracają kwestie historyczne i no, w takiej żonglerce, że czasami tu nad Wisłą chyba żedną nam miny.
Myślę, że mamy dużą trudność w odróżnieniu istoty procesów, które zachodzą od pewnej otoczki retorycznej teatru politycznego organizowanego na użytek publiczności po to, aby łatwiej te zmiany zaakceptowała. Moim zdaniem sytuacja wygląda znacznie groźniej niż wynikałoby to ze sporów czysto historycznych. A mianowicie jesteśmy w sytuacji bardzo dynamicznych przemian w ogóle na arenie międzynarodowej. Takim symbolem największym są nadchodzące wybory w Stanach Zjednoczonych, a te mocarstwo z racji rozstrzygającej roli w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy niewątpliwie będzie wpływało na tę sytuację i jego relacje z Europą również. I w tym kontekście to ta rzecz się toczy od 23 roku, od załamania w relacjach polsko-ukraińskich, które to załamanie przecież nie dotyczyło kwestii sporów historycznych, tylko jak najbardziej bieżących. I moim zdaniem było wynikiem uwierzenia czy pozwolenia ze strony Ukrainy, aby się dała uwieść pewnej wizji takiej mianowicie, że od Niemiec zależy członkostwo Ukrainy w Unii, a od Stanów Zjednoczonych w NATO, co jest oczywiście prawdą, bo to od nich to zależy w lwiej części, ale nie wynika z tego, że zostanie Ukrainie przyznane. Natomiast łudzenie ją tą perspektywą w sytuacji, w której zarówno administracja Bidena w Waszyngtonie, jak i Niemcy życzyły sobie zmiany rządu w Polsce, wywołała ten konflikt. I teraz mamy tylko ciąg dalszy tego, ale z nowym rządem w Warszawie, który myślę, że zasadnie możemy podejrzewać o to, że dostosuje polską politykę wobec Ukrainy do, jak sam kiedyś twierdzili ludzie tego obozu politycznego, do głównego nurtu Unii Europejskiej, a ten główny nurt kształtowany jest przez przede wszystkim Niemcy, jeśli chodzi o politykę wschodnią. A mieliśmy nieco ponad tydzień temu deklarację niemiecką kanclerza Scholza, że nie ma już pieniędzy na pomoc wojskową dla Ukrainy i tydzień później Kosiniaka-Kamysza, który też stwierdził, że już Polska wszystko, co mogła dać, dała. Więc abstrahując od szczegółów, bo oczywiście, że to zasadnicze ilości sprzętu postsowieckiego, które w dyspozycji polskiej zostały przekazane. Natomiast przecież mamy i zdolności do pomocy, i kontrakty, bo to nie jest tak, że my przekazujemy to wszystko za darmo. Część tak, ale nie wszystko. Są kontrakty na Kraby, na Rosomaki, na Oncille, transportery opancerzone i tak dalej. A zatem o co w istocie chodzi? Moim zdaniem chodzi o przygotowywanie opinii publicznej w Polsce do wygaszenia pomocy na rzecz Ukrainy, czyli dostosowanie się do polityki niemieckiej. To będzie ukazane w szacie patriotycznej reakcji na poczynania niewdzięcznych Ukraińców, którzy nas obrażają. Klasa polityczna na Ukrainie w tym zakresie, jak powiedziałem, moim zdaniem dała się uwieść i popełnia dramatyczne, samobójcze wręcz błędy na tym kierunku. Ona trochę w tej chwili, jej pozycja międzynarodowa została podratowana przez wojskowych, tak skuteczną ofensywą na kierunku kurskim, która wykluczyła tę szybką realizację scenariusza Ziemia za pokój, który już wisiał nad Ukrainą, gdyby nie ta ofensywa, podjęta przecież bez, nazwijmy to tak, pozwolenia Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, złamała ten scenariusz Ziemia za pokój, no bo Rosja nie siądzie do stołu w sytuacji, w której linia frontu byłaby linią rozgraniczenia, a przebiegałaby przez terytorium Rosji. I tu Ukraina uchyliła się od tego, ale w obecnej sytuacji Polska moim zdaniem niewątpliwie poparłaby główny nurt amerykańsko-niemiecki w tym zakresie, a sytuacja amerykańskich wyborów też jest taką, w której rządzący chcieliby mieć sukces, czyli zakończenie wojny. Uważam, że ten scenariusz już w tej chwili się nie ziści, właśnie skutek sukcesu wojskowego ukraińskiego, ale on był tłem tego, co się działo do momentu owej ofensywy. Natomiast w nurcie ściśle europejskim, czyli polityki niemieckiej, Polska będzie się dostosowywała do polityki Berlina, a ten będzie wygaszał pomoc na rzecz Ukrainy, a ponieważ w Polsce trudno jednak byłoby to zrobić od tak, bez żadnego usprawiedliwienia, no to jakąś otoczkę konfliktu wokół tego trzeba zbudować. I tu słabość rozpoznania sytuacji, a być może tego nie wiem, bo tu nie mamy żadnych twardych dowodów, ale być może także jakiś element korupcyjny ze strony Niemiec w odniesieniu do ukraińskiej klasy politycznej działa. I stąd te napięcia będą się pogłębiać. I myślę również, że w wymiarze już politycznym, unijnym, tak to nazwijmy, wiodące państwa Unii, i Niemcy, i Francja, i Holandia, i to nie tylko rządy, aparaty państwowe, ale przede wszystkim obywatele, wyborcy, nie chcą poszerzenia Unii o żadne duże, a jeszcze tym bardziej biedne i zniszczone przez wojnę państwo. I w związku z tym dobrze by było, żeby ktoś zahamował ten proces, który skądinąd jest wygodny. Jeśli się przyznało, a przyznano przecież Ukrainie status państwa kandydującego, prowadzone są negocjacje akcesyjne, to jest świetna pozycja polityczna, bo można od Ukrainy wymagać rozmaitych rzeczy pod hasłem, że jak ich nie spełni, to nie wejdzie do Unii i tym samym sterować polityką ukraińską w rozmaitych wymiarach. No tyle, że na końcu trzeba mieć instrument złamania tego procesu. Byłoby i w interesie Niemiec i innych nieżyczących sobie członkostwa Ukrainy, żeby tę czarną robotę wykonała Polska, czyli pod hasłem sprzeciwu Polski, czy to w kwestiach historycznych, czy kwestiach rolnych, które są przecież rzeczywiste, tak? To nie jest tak, że to jest rzecz zupełnie nieistotna, tylko Polska wchodzi tutaj w rolę tego głównego hamulcowego integracji Ukrainy. Integracji, która moim zdaniem i tak nigdy nie nastąpi, bo nie leży w interesie wiodących państw Unii, ale póki co tworzenie takiej ułudy i sterowanie przy jej pomocy polityką ukraińską leży w interesie stolic zachodnich i one tę sytuację eksploatują, a później winę za, czy rzekomą winę za załamanie tego procesu bardzo chętnie przerzucą na Polskę i Polska wchodzi w tę rolę, moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Także nawet jeśli byśmy uznali, że z uwagi choćby na konkurencję rolną i tak dalej, członkostwo czy szybkie członkostwo Ukrainy w Unii, bo czym innym są struktury obronne, natowskie, ale w tym wymiarze gospodarczym nie leży w interesie polskim szybkie członkostwo, to ono i tak nie nastąpi. Problem polega na tym, kto zapłaci cenę wizerunkową wyhamowania Ukrainy. No i sytuacja zmierza do tego, żeby tym głównym winnym była Polska, a Niemcy, czy Holandia, czy Francja pozostały czyste i niewinne.
A zatem, panie profesorze, tak jak twierdzą niektórzy, to nie lapsus, nie wyrwało się. Tak doświadczonemu politykowi nie wyrywają się takie rzeczy na spotkaniach międzynarodowych. Jeszcze drugie pytanie. Jeżeli to uwiedzenie miało miejsce, pana zdaniem, to Ukraina stawia na konia, który po pierwsze nie pociągnie, ale może dodatkowo jeszcze stratować Ukrainę?
Na drugie pytanie odpowiedź brzmi tak. Na pierwsze raczej nie. Ja nie sądzę, żeby... Znaczy, można taki scenariusz wysnuć, tylko że nie mamy na to żadnych dowodów i byłoby to takie rzucanie oskarżeniami wymyślanymi, a nie potwierdzonymi. To znaczy, gdyby minister Kuleba, który był świadomy przecież od dłuższego czasu, że przestanie być ministrem, szukał jakiegoś nowego zatrudnienia i za obietnicę takiego wykonał tę pracę szkodliwą dla Ukrainy, tak? Czyli skłócenia Polski z Ukrainą na bazie tego, co powiedział. No to oczywiście taki scenariusz na podstawie wymysłów, tak, czy domysłów można zbudować, ale jak powiedziałem, nie ma na to żadnego potwierdzenia. Natomiast znacznie bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że fakt, iż kwestie historyczne w relacjach polsko-ukraińskich na Ukrainie nie decydują o kształcie sceny politycznej. Ukraina i ta jeszcze sprzed wielkiej inwazji, i ta obecnie mniej, kiedyś znacznie bardziej, jest przecież systemem zarządzanym oligarchicznie, którego ośrodek siły, ciężaru politycznego nie znajduje się na Ukrainie Zachodniej, na tych ziemiach, które do 1939 roku wchodziły w skład II Rzeczypospolitej, tylko kiedyś bardziej na wschodzie, teraz bardziej w centrum, czyli na obszarach, gdzie nie ma ani pamięci tych relacji, ani pamięci konfliktu polsko-ukraińskiego, bo on tych ziem i tych ludzi nie dotyczył, a przecież za Sowietów nie uczono o tym w szkole. W związku z tym nie ma to żadnego znaczenia dla gry o władzę w Kijowie. Czy rząd ukraiński zajmie takie stanowisko, czy inne. I oligarchów ukraińskich to nie interesuje, co się tam działo 80 lat temu w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, a większość z nich w ogóle o tym nie wie, a jeśli się dowiedziała, to ostatnio. W związku z tym sądzę, że ten wymiar gry politycznej wewnątrz Ukrainy jest po prostu lekceważony i te problemy wynikają z faktu, że walczący o władzę w Kijowie nie potrzebują ustosunkowywać się w jakiś wyrazisty sposób do tego zagadnienia, bo to niczym nie rozstrzyga na wewnętrznej scenie ukraińskiej, w związku z czym zostawili to amatorom, przy czym ten termin amatorzy należy rozumieć jako miłośnicy tematu, a nie nieprofesjonaliści, amatorom z Ukrainy Zachodniej, dla których jest to tradycja ważna. Co psuje relacje polsko-ukraińskie. Oni mają swoje mity, swój wymiar tych relacji. My oczywiście mamy swoje. Historia, jak wiadomo, jako wynik badań nad dziejami jest inna niż pamięć historyczna w opinii publicznej i szybko się nie zmieni. Ale to, co myślę, że u nas jest niedostrzegane, to po pierwsze, że jest to konflikt pamięci historycznej nie z całą Ukrainą, tylko z 5 spośród 25 obwodów Ukrainy. Przy niskim znaczeniu tego zagadnienia dla wiodących politycznie elit ukraińskich, dla których sprawowanie władzy nie wymaga zajmowania się tym tematem, a w warunkach wojennych mają co innego do robienia, podczas gdy w Polsce jest to temat istotny. I stąd jest duża część tych problemów i jakby rozumienia historii, a nie rozumienia tego, jak ta historia gra we współczesnych realiach politycznych, bardzo różnych przecież w obu naszych krajach. U nas jest to temat istotny, dla ukraińskiego życia politycznego nie jest to temat istotny w skali całego kraju.
Powróćmy zatem jeszcze do roli Polski pod obecnymi rządami. Jak powiedział pan profesor, wchodzimy w tę grę wielkich sojuszników Ukrainy, to znaczy na kontynencie Niemiec.
No, sojuszników w cudzysłowie, myślę. Jeśli byśmy zadali sobie pytanie, co byłoby skutkiem politycznym dla Niemiec zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją, zwycięstwa rozumianego jako złamanie groźby kontynuacji ekspansjonizmu rosyjskiego i powrót do granic 1991 roku, co pewnie jest możliwe wyłącznie w sytuacji załamania się wewnętrznego reżimu. Taki scenariusz wojny rosyjsko-japońskiej 1905 roku, gdzie przecież Japończycy nie zdobyli Petersburga ani Moskwy, tylko klęska Rosji spowodowała rewolucję i zanik zdolności kontynuowania wojny. Więc tak rozumiane zwycięstwo ukraińskie przecież skutkowałoby stworzeniem silnego bloku środkowoeuropejskiego państw, które nie chciałyby odrodzenia się rosyjskiej zdolności ekspansywnej i chciałyby zbudować system odstraszania Rosji. Ten system, żeby był skuteczny, wiarygodny dla Rosjan, żeby ich naprawdę odstraszał, musi zawierać w sobie element silnej obecności wojskowej amerykańskiej, a zatem byłby to blok polsko-ukraińsko-bałtycko-skandynawski, być może z Rumunią, z udziałem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady, gdzie jest wielu, ponad 2 miliony obywateli pochodzenia ukraińskiego i rząd kanadyjski kanadyjski jest zainteresowany wyborczo chociażby, żeby w tym uczestniczyć. I taki system by oczywiście marginalizował pozycję polityczną Niemiec i Francji, w związku z tym, że Francja jest raczej, ma priorytety na południu, tak, w Afryce, nie w Europie Wschodniej. W związku z czym tym głównym rozgrywającym tutaj są Niemcy, ale moim zdaniem one wcale sobie nie życzą załamania Rosji. Przeciwnie, chciałyby jak najszybciej wrócić do współpracy, a tu zwycięstwo Ukrainy by temu zapobiegało i Niemcy chcą też wyprzeć wpływy amerykańskie z Europy i ewolucja niemieckiej sceny politycznej, co dopiero co przecież parę dni temu obserwowaliśmy na przykładzie wyników wyborów landowych w Saksonii czy w Turyngii, ona przebiega w kierunku dla nas negatywnym, tak, w kierunku otwarcie prorosyjskich partii. No, tutaj obecnie rządzące też są prorosyjskie, ale nie aż tak otwarcie. I perspektywa współpracy niemiecko-rosyjskiej jest coraz silniejsza, także na kierunku wypychania Amerykanów. A temu taki blok wrogi wobec Rosji, który niewątpliwie by się ukształtował po zwycięstwie ukraińskim, by przeszkadzał. I mamy doświadczenie świeże. Współpraca polsko-ukraińska z 22 roku, z pierwszych miesięcy masowej inwazji, doprowadziła przecież do złamania planu rosyjskiego, bo to Polska dostarczała po Stanach Zjednoczonych drugą największą ilość uzbrojenia wtedy, w tych pierwszych miesiącach, i tym samym złamała także projekt niemiecki. Niemcom moim zdaniem by odpowiadało, gdyby Rosja panowała nie w tak brutalny sposób, tak, Niemcom nie zależy na rozlewie krwi, ale na wyobrażenie, że można by ustalić strefy wpływów, gdzie Rosja panowałaby nad Białorusią, Ukrainą i Mołdawią, a Niemcy w ramach Unii dominowałyby w tej Europie Środkowej, która jest w strukturach zachodnich, strasząc Polaków, Bałtów czy Rumunów losem Ukraińców, Białorusinów czy Mołdawian. To jest system, który by Berlinowi odpowiadał. W związku z tym liczenie na to przez Ukraińców, że Niemcy będą przeciwdziałać ekspansji rosyjskiej i ponosić tego koszty, szczególnie że gospodarka niemiecka bardzo słabo już sobie radzi po utracie tego wielkiego wsparcia, jakim były niskie ceny energii przez biznesy energetyczne, surowcowe z Rosją w poprzednich latach. Teraz widać, że to wszystko się załamuje i Niemcy muszą szybko coś z tym zrobić, czyli wrócić najlepiej do tego. I mamy jeszcze jeden wymiar tego wszystkiego, też zupełnie niedostrzegany w Polsce, a mianowicie ten wymiar, który polska opinia publiczna, także ukraińska, obie nie rozumiejąc, co jest istotą tej gry, postrzegają jako spór o zboże, tak, czy spór o otwarcie rynku rolnego Unii Europejskiej na produkty ukraińskie, to przypomnijmy, że równolegle toczą się z rozmaitym natężeniem i z różnymi skutkami, ale pewnie z finałem pozytywnym dla głównych projektantów, rozmowy pomiędzy Unią Europejską a Mercosurem, czyli rynkiem Ameryki Południowej, gdzie Niemcy, także inne wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej, które dotąd sprzedawały istotną część swoich wyrobów motoryzacyjnych czy przemysłu precyzyjnego na południe strefy euro, która jak wiemy jest zadłużona od 2008 roku i przecież ten problem nie jest rozwiązany. On jest zapomniany, ale nie rozwiązany. Nie ma takiej siły nabywczej, jaką miała. I trzeba gdzieś nowy rynek znaleźć. Mercosur jest świetnym rynkiem, tylko coś mu trzeba w zamian dać. A co mu trzeba dać? No europejski rynek rolny, bo co innego. Więc jeśli on zostanie zniwelowany, że się tak wyrażę, przez napływ produktów ukraińskich, to później nie jest problemem ogłoszenie pod jakimkolwiek pretekstem, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej i jej produkty nie wypełniają jakichś tam standardów, rynek zostanie zamknięty, a zaoferowany w negocjacjach Mercosurowi, żeby tamten się otworzył na samochody czy wyroby precyzyjne niemieckie, holenderskie czy tam jeszcze czyjeś z zachodu i wtedy znów nie Niemcy będą winne tylko zniszczeniu tego rolnictwa, tylko Ukraina, no i trochę klimat, tak? Fit for 55. Więc ta gra jest wielopoziomowa, jak widać. Ukraińska klasa polityczna moim zdaniem nie ogarnia tego wszystkiego. Nasza też nieszczególnie. Opinie publiczne to już w ogóle. I w ten sposób wchodzimy w grę, w której Polacy postrzegają jako głównych winowajców Ukraińców, Ukraińcy Polaków, a faktyczni gracze są zupełnie niewinni i mają czyste konto.
I panie profesorze, w tym momencie musimy skończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Przemysław Żurawski, Welkrajewski Uniwersytet Łódzki. Dwóch Wojciechów się z państwem żegna. Wojciech Piątek, Wojciech Jankowski. Popołudnie Radia Wnet właśnie się kończy.